Witajcie, Michał Kupa z tej strony. Witam w pierwszym odcinku Politycznego Chillu. Jak sama nazwa wskazuje, będziemy tutaj rozmawiać politycznie, około politycznie, ale na tak zwanym luzie. Będziemy wręcz chillować z naszymi gośćmi w sposób, że tak powiem, niekonwencjonalny, do którego być może jesteście przyzwyczajeni. Chcemy zacząć coś nowego w polskim, że tak powiem, w polskim świecie dysydentów ideowych, politycznych i nie tylko. I mamy nadzieję, że będziecie z nami. Oczywiście zachęcamy do lajkowania, subskrybowania kanału Myśl o Zbrodnia, który jest gospodarzem naszego pierwszego odcinka i mam nadzieję, że nie ostatniego. Także zapamiętajcie, Polityczny Chill. Witam, Michał Krupa. I dzisiaj naszym gościem jest profesor, doktor, habilitowany Adam Wielomski. Witamy, panie profesorze.
Dzień dobry, witam cię serdecznie.
Witam.
Tak, ale ty jeszcze się nie pochwaliłeś, że jesteś doktorem.
I ja jestem doktorem i żeby nasi widzowie nie byli zaskoczeni, myślę, że będziemy sobie mówić po prostu na ty.
Tak, tak. Tak potraktują to jako jakiś tam spisek, ale...
Jestem za. Ja myślę, że dla młodszego pokolenia, które będzie nas oglądało, i które zna troszeczkę slangu angielskiego, no ty jesteś taki, można by powiedzieć, OG. Wiesz, to jest OG?
No tak mniej więcej.
OG to jest Original Gangster. I można by powiedzieć, że... Ja to zawsze tak myślałem, że Adam Wielomski to jest Original Gangster polskiej politologii. Bo wiesz, Adam, ja studiowałem parę lat wstecz na niegdyś katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
To dawno.
Dawno.
To jest Amaryli Rodowicz młodości pewnie.
No, katolicki. Powiedzmy. Tak. Nie będziemy takich rzeczy zdradzać. Ale były to ciekawe czasy. I co się po nocach czytało? Karla Schmidta i Adama Wielomskiego. Przynajmniej ja. Więc takie to były czasy i nigdy nie...
Piękny czas.
Pomyślałbym, że w okolicach wydania jednej z twoich książek pod tytułem Konserwatyzm, była taka zielona, żółta okładka. Parę lat później
żółto-zielone.
Będę rozmawiał z tobą tutaj w ramach Politycznego Chillu. Ze względu na to, że nasze rozmowy są nieco niekonwencjonalne, chciałbym zadać takie bardzo ważne pytanie, uważam, dla każdego badacza polityki, politologa. Czy można być politologiem bez kawy?
Bez kawy?
Bez kawy.
To znaczy nie pijąc kawy?
Tak.
Nie. Znaczy generalnie być może są osoby, które od małego nie piją i nie potrzebują. Kawa ma to do siebie, że jak się zacznie ją pić, to się nie da potem bez niej żyć. Trzeba, żeby się od kawy odzwyczaić, przeżyć kilka bardzo ciężkich dni. Pamiętam, kiedyś miałem jakąś tam kurację i lekarka powiedziała, że nie wolno mi pić kawy przez 2 tygodnie, więc trzeba się trwać. Pierwsze 3 dni to snułem się. Mhm. Tak. Tak. Czwartego, piątego dnia zaczynałem funkcjonować bez, powoli. Zaczynałem świat poznawać mimo braku porannej kawy. I jak te 2 tygodnie się skończyły, to właściwie stwierdziłem, że kawa mi nie jest potrzebna do życia. No ale coś tam raz się nie wyspałem, a coś chciałem zrobić. Jak wypiłem kawę z połową łyżeczki, to jaki wyskok. No ale tak na co dzień niestety tak 4 łyżeczki kawy.
Czy miałeś kiedyś tak, Adamie, że pisząc jedną z twoich jakże ciekawych książek, wylałeś na manuskrypt kawę i musiałeś pisać od nowa?
Ja już pisałem w tych czasach, kiedy się pisało tylko i wyłącznie na komputerze. Tak, także nie było nigdy, że jest jakiś manuskrypt. Nie ma żadnych manuskryptów moich książek, niestety. Więc jak będziesz chciał kiedyś zrobić tam po mojej śmierci mauzoleum, takie jak Kim Irsena na przykład, prawda? Z moimi tymi różnymi tam rzeczami i tak dalej, niestety manuskryptów nie ma.
Czyli
dyskietki będziesz mógł pokazać, bo jeszcze na dyskietkach to kiedyś się trzymało.
Prawdziwy, nowoczesny konserwatyzm. Pamiętam, jak byłem w Młodzieży Wszechpolskiej swego czasu, było takie bardzo cenne hasło, tradycyjne wartości w nowoczesnym świecie właśnie.
Ale tak trzeba, dlatego że bycie konserwatystą nie polega na tym, że się nie gotuje wody, tylko pije nieprzygotowaną na przykład, tylko polega na tym, żeby mieć jakiś kręgosłup wartości idei i funkcjonować z nimi w świecie i korzystając z techniki tego świata.
To zadam ci prowokacyjne pytanie na sam początek. Kawa też ważny temat. Czy konserwatysta powinien mieć prawo jazdy?
Od razu się czepiasz Jarosława Kaczyńskiego.
Skądże? Aha. Skąd taki zarzut?
Nie, to tak mi się skojarzyło. Czy można nie mieć prawo... Ja zadam inne pytanie. Czy w dzisiejszym świecie można nie mieć prawo jazdy?
W ogóle.
Tak. Oczywiście Russell Kirk, jak już mówimy o konserwatystach, kiedyś napisał, że samochód to jest mechaniczny Jakobin. Tak,
na czterech kółkach.
Tak, na czterech kółkach. No ale ponieważ ja mieszkam trochę na wsi, ode mnie nigdy nie próbowałem tego, ale na piechotkę do jakiegoś tam prywatnego autobusiku, stamtąd do kolejki i tak dalej, to do Warszawy pokazuje mi, bo też korzystam z takich rzeczy jak nawigację w telefonie, to pokazuje mi, że do Warszawy bym jechał 2,5 godziny. W jedną stronę. Mhm. Czyli taka wycieczka na cały dzień do Warszawy, 5 godzin to sama jazda, a jednak jestem w tej Warszawie mniej więcej 30-40 minut samochodem. Także ja sobie nie wyobrażam funkcjonowania bez samochodu.
Tym nietypowym akcentem będziemy przechodzili do kolejnych nietypowych akcentów, no bo w końcu politycznie, ale polityczny chill. Jakie jest ulubione ciasto profesora Adama Wieromskiego?
O matko! Ja mam ulubione, ale jest problem. Jak tak powiem wprost, jak ono się nazywa, to od razu to demonetaryzacja to minimum, ban to maksimum, tak? Więc nie mogę powiedzieć, jak się to ciasto nazywa. Nazwijmy w ten sposób, że jest to ciasto afroafrykańskie. No bo nie wiem, czy wiesz, że jest, no bo, ale skąd afroafrykański przymiotnik? Mianowicie kiedyś jedna z moich studentek na seminarium, bojąc się użyć słowa, ono nie jest zakazane nawet decyzją Rady Języka Polskiego, zaczęła używać określenia afroamerykanin. Poprawnego politycznie, a potem zaczęła, coś tam się przeszło i opowiadała dalej coś o Afryce i powiedziała, że tam mieszkają Afrykanie. Ja stwierdziłem, że nie, moment. Język wymaga pewnej konsekwencji. Skoro są Afroamerykanie, no to w Afryce mieszkają Afroafrykanie. Logiczne.
Logiczne. Ale to wiąże się, mi się wydaje, z tym, że jakość, o tym też porozmawiamy w sumie, bo niektórzy mogą dzisiaj zadać sobie pytanie, politologia, komu to jest potrzebne w ogóle? I w dobie AI-u, świata, który pędzi za technologią, zresztą sam miałem ten dylemat, bo przecież broniłem doktora, którego byłeś niejako patronem.
Zastanawiałeś, czy pisać sam, czy żeby ci wygenerował go...
Dokładnie. My tutaj pewnie tajemnicę od razu żeśmy ujawnili, szanowni państwo.
Ale na szczęście przypisy są poprawne i z książek istniejących, jak tam jednej takiej znanej dziennikarki, takie w tatuażach, takiej charakterystycznej, to z tego wniosek, że sam pisałeś.
Tak, potwierdzam.
Tak, bo AI niestety jest oszustem.
Tak, na szczęście w tamtych czasach nie było AI-a, więc jedyne co było, to była słabsza wersja Google Translate, której człowiek opiera się na źródłach amerykańskich, no to zresztą. Ale wracając do mojego pytania, w 2025 roku, dlaczego warto studiować politologię?
Dlaczego warto studiować politologię? Może ktoś powie, że to zboczenie zawodowe. Ja uważam, że politologia jest królową nauk. I powiem dlaczego. Dlatego, że jest to dyscyplina, która tak naprawdę powstała ze złożenia wielu różnych tradycyjnych, wcześniejszych istniejących dyscyplin. Historia, socjologia, ekonomia, filozofia, i tak dalej. Oczywiście to one są zebrane pod pewnym kątem, tym, co interesuje nas życie polityczne. Ja osobiście generalnie uważam, że nie da się rozumieć polityki, jeśli się z politologią nie miało nigdy nic wspólnego, dlatego, że inaczej mamy do czynienia z amatorszczyzną. Mhm. I teraz nawet powiem tak, jeżeli mamy epokę sztucznej inteligencji, i każde pytanie można zadać sztucznej inteligencji, ona na każde pytanie odpowie. Mądrzej czy głupiej, ale odpowie. Skąd ta sztuczna inteligencja zbiera materiał do odpowiedzi? Zbiera go, jak wiadomo, z internetu. Jeżeli będzie zbierała, na chybił trafił wszystko, co spotka w internecie, no to niestety napisze nam bzdury. Jeżeli nakarmimy sztuczną inteligencję pracami politologów, czyli tych, co się znają, to udzieli nam odpowiedzi, która będzie mniej czy bardziej sensowna. Pamiętajmy, że sztuczna inteligencja to nie jest wbrew pozorom żadne myślenie. To jest niezwykle szybka, narzędzie do niezwykle szybkiego przeglądania danych zawartych w internecie, czy też w innej bazie, której podamy, i na podstawie tego, co tam będzie, wykreuje nam odpowiedź. Myślę, że gdybyśmy uruchomili na przykład taką akcję wielką, żeby wpisywać, i cały świat będzie przez rok niczym się nie zajmował, każdy dwa razy dziennie wpisze gdzieś tam na jakieś fora czy gdziekolwiek, gdzieś, że 2 plus 2 jest 5, to po karmieniu przez cały rok czy przez dwa, przez cały świat internetu, że 2 plus 2 jest 5, to sztuczna inteligencja na odpowiedź ile jest 2 plus 2 może nam odpowiedzieć, że to jest 5. Ponieważ taki pogląd będzie dominował w internecie. I podobnie, kiedy mamy pytania, które kierujemy do sztucznej inteligencji dotyczące polityki, ona, jeżeli czerpie z zasobów internetowych, a nie z jakichś na przykład książek, prasy fachowej i tak dalej, które ją nakarmiły, no to będzie udzielała takich odpowiedzi, jakich udziela ogół. Czyli to będzie wiedza potoczna o polityce, a nie wiedza, która będzie miała jakikolwiek sens. Mało tego, jak ze sztuczną inteligencją się rozmawia, to warto, być może Państwo próbowali, jak sztuczna inteligencja udziela jakiejś odpowiedzi i się z nią nie zgadzacie, to możecie Państwo napisać, ale dlaczego mnie okłamujesz? A sztuczna inteligencja wtedy co robi? Odpowiada, że przepraszam, i zaczyna udzielać innych odpowiedzi, ponieważ jak się orientuje, że rozmawiający z nią oczekuje innej odpowiedzi niż te, które dawała, natychmiast zmienia pogląd.
Skoro jesteśmy przy sztucznej inteligencji, to muszę zadać to pytanie politologa. Czy grozi nam scenariusz Terminator?
Czy grozi nam taki scenariusz? No, na pewno nie w ciągu 5 lat, ale oczywiście taki scenariusz nam grozi. Jak mawia profesor Targowski, no, wybitny specjalista od informatyki, systemów informatycznych, mieszkający niestety od wielu dziesięcioleci w Stanach Zjednoczonych, pamiętam, że on kiedyś powiedział, iż w momencie, w którym powstała sztuczna inteligencja, ludzkość wydała wyrok na samą siebie. To znaczy, niestety, takie możliwości istnieją. Widzimy to na przykład, kiedy zadajemy pytania sztucznej inteligencji. Zadawano pytania właśnie dotyczące na przykład sposobu prowadzenia wojen. Dramatyczna odpowiedź. Gdzieś czytałem, że w Stanach Zjednoczonych Pentagon bodajże przeprowadził takie badanie. Spytał trzy różne sztuczne inteligencje, w jaki sposób należałoby zachować się w sytuacji, gdyby wybuch wojny amerykańsko-rosyjskiej był pewny. Wszystkie trzy sztuczne inteligencje od czego zaczynały wojnę?
Broni nuklearnej.
Tak, bo trzeba zniszczyć maksymalną liczbę siły żywej nieprzyjaciela. Czyli najpierw zaczynamy od broni nuklearnej. Oczywiście oni wtedy odpowiedzą nam bronią nuklearną, tak, ale sztuczna inteligencja nie ma tego problemu, no bo to tylko zasób ludzki z jej perspektywy. Podobnie gdzieś czytałem, ktoś tłumaczył, dlaczego były tak wielkie straty ludzkie wśród cywilów w Strefie Gazy. Otóż armia państwa położonego w Palestynie, tak to nazwijmy ze względu też na...
Chyba wiemy, o które chodzi.
Tak, to jest takie jedno. Tak. Mianowicie armia to używała sztucznej inteligencji do wyznaczania celów.
Tak.
Jak sztuczna inteligencja działa? Doszła wiadomość, że na 80% w budynku mieszkalnym jakimś jest oficer Hamasu. No to co robi sztuczna inteligencja? Trzaska się rakietą w cały budynek i to, że 100 osób tam w nim w środku jest, to z punktu widzenia sztucznej inteligencji to w ogóle nie jest problem.
Jak się mówi hasta la vista po hebrajsku, prawda?
Nie wiem. ale to jest mniej więcej na tej zasadzie. Sztuczna inteligencja po prostu nie jest pozbawiona ludzkich uczuć, ma cel i Machiavelli to przy niej jest słabo rozwinięty machiavelista polityczny, ponieważ sztuczna inteligencja nie liczy kosztów ludzkich żadnych. Ona po prostu realizuje cele. I niestety, jeżeli by doszło na przykład do takiej sytuacji, że sztuczna inteligencja na przykład przejęłaby rządy, no to w takiej sytuacji ta sztuczna inteligencja również mogłaby stworzyć despotię. Dlaczego? Sztuczna inteligencja by dążyła do stworzenia racjonalnego porządku, żeby maksymalnie dobrze wykorzystać zasoby. Proste pytanie dla politologa. Najbardziej racjonalne miejsce na świecie znane w historii. Dla ułatwienia powiem, Szkoła Frankfurcka dużo o tym pisała.
Najbardziej racjonalne miejsce?
Miejsce na świecie, na jakie świecie kiedykolwiek stworzono. Obóz koncentracyjny.
Wszystko jest efektywności.
Efektywności, tak żeby ktoś za dużo kalorii nie zjadł, prawda, w stosunku do efektywności. Typu, że jak ktoś tam nie domaga, no to się go tam, prawda, nazwijmy to w ten sposób, utylizuje. Tak, to jest racjonalne czysto, tylko nieludzkie zupełnie miejsce. Jakoś nikt generalnie z nas by tam nie chciał mieszkać. I to wygląda w ten sposób, że sztuczna inteligencja by najchętniej z punktu widzenia racjonalnego stworzyła system najbardziej racjonalny. No i w takiej sytuacji, stworzyłaby model podobny. Zauważmy, że model racjonalny może być modelem całkowicie zdehumanizowanym.
Na tym zasadniczo też opierał swój scenariusz James Cameron, pisząc Terminatora. Zasadniczo do tej sytuacji właśnie dochodzi, że efektywność istnienia tego systemu polega na tym, że musi wyeliminować swojego głównego wroga, czyli właśnie człowieczeństwo. Ja oczywiście polecam pierwsze dwie części Terminatora, bo reszta to już, że tak powiem, to trochę jak ze współczesną politologią, to można większość wyrzucić do śmietnika. Myślę, że potwierdzisz.
Tak, to takie bleble.
Dziękuję.
Tak, bardzo dużo jest bleble w politologii, to ja to wcale tego nie twierdzę, że tak nie jest.
Więc ten kanon taki metafizyczny wspomnianego wyżej filmu znajdziecie w pierwszej i drugiej części dla tych, którzy nie oglądali.
Wszyscy oglądali.
Mam nadzieję, bo czasami powiem ci, spotykam się z komentarzami, że wow, nie.
To ja pojechałem do Rosji pierwszy raz, pamiętam, że w autobus, bo to autokarem była wycieczka do Petersburga. Możesz zapisać, że był w Rosji, tak.
Już się robi.
Tak. W raporcie to. Ale to koledzy sobie sami znajdą. To pamiętam, to był wtedy, kiedy był Terminator 3 Bunt Maszyn. Wchodził do kin. I pamiętam.
2003 rok, tak.
A to już to nie pamiętam. I pamiętam, że w Pskowie nas wysadzili do toalety. Wychodzimy w tym Pskowie i jest w tym Pskowie, poszliśmy obejrzeć jakąś tam cerkiew. I potem jak się z tej cerkwi wychodziło, pomiędzy tą cerkwią a autobusem był taki placyk. I placyk był absolutnie genialny, jeśli chodzi o to, co na nim było i obok. Z jednej strony Lenin, taki wielki pomnik Lenin. Z drugiej strony ta cerkiew, a z trzeciej kino i wielki napis po rosyjsku Terminator 3 Bunt Maszyn.
Episko.
Także była przeszłość dalsza, przeszłość dopiero co była i przyszłość.
Czyli
można powiedzieć, że ten placek był teraźniejszością.
Tak, był taki terminatorowy wręcz.
Tak.
To mi się przypomina.
Tak, wyobraźmy sobie Lenina jako Terminatora.
Dosłownie. Must crush capitalism.
Tak.
Mi się przypomniała scena, jak Dmitrij Medwiediew, niektórzy mówią, że jest bulterierem Putina, obecnie szefuje Radzie Bezpieczeństwa Narodowego Rosji. Jak się spotkał z Arnoldem po raz pierwszy, to go przywitał właśnie słowami z takim niby austriackim akcentem I'll be back. Śmieszna scena. I Arnold powiedział, this is great. No, fantastic, yeah.
No bo to jest piękne, ale nie wjechał samochodem.
Nie. Z tego, co widziałem, żadnych
bez wizualizacji.
Nie,
tak,
absolutnie. Okay. Ale nie, był taki
nie,
czas,
bo te słowa padają po tym, kiedy Arni wjeżdża samochodem do kierunek policji.
Tak jest, dokładnie.
Tak.
Wróćmy jeszcze do tych początków. To w takim razie, bo rozumiem zboczenie zawodowe.
Tak, każdy zawód ma swoje zboczenia.
Rozumiem ciasto typu helikopter w ogniu. Rozumiem stosunek do kawy.
Ja odpowiem na każde pytanie, już ci powiedziałem przed programem, jest tylko jedno pytanie, na które ci nie odpowiem. To państwu powiem na jakie. Kiedyś poszedłem z żoną, jak pojechaliśmy do teściowej na grzyby i facet idzie z takimi torbami prawdziwków. I ja się pytam, panie, gdzie pan to znalazł? A on mi powiedział, wie pan co, jak mnie pan spytał o moje kochanki, to panu powiem, ale gdzie jest moje miejsce prawdziwkowe, tego nie. Także to, na to pytanie nie odpowiem.
O kochanki też nie będziemy pytać. Chyba, że w wersji premium tego programu.
Płatnym dostępem.
Tak, wyłącznie dla dorosłych i po godzinie 38.
I pod warunkiem wyłączenia dla mojej żony.
Dokładnie.
I teściowej też, bo mogłaby donieść.
Otóż to. Tak. To Bo moja droga była taka, że najpierw historyk, a historia siłą rzeczy prowadzę do polityki. Ale ty, Adam, od początku jesteś politologiem.
Tak, ja od początku.
Kiedy był ten moment, kiedy stwierdziłeś, biegając z chłopakami po podwórku, że nie chcesz być strażakiem, nie chcesz być policjantem, żołnierzem, chcesz być politologiem?
Ale to były specyficzne czasy, bo to ja na studia poszedłem w roku 1990. Byłem pierwszym tak zwanym niekomunistycznym rocznikiem. Tak, dla niektórych wykładowców, pamiętam, to było szokujące spotkanie z ludźmi, którzy inaczej myślą. Pamiętam, mieliśmy takiego jednego wykładowcę, tam już nie będę po nazwisku mówił, zresztą nawet nie wiem, czy jeszcze żyje. I pamiętam, że na każdym wykładzie rzucał dowcipo o kościele, księża jak mieli kochanki i tak dalej, i tak dalej. Tak raz, drugi, trzeci, połowa wykładów to były takie dowcipy zamiast treści.
Tramwajowy antyklerykalizm.
Tak, można powiedzieć. No i jeden z moich kolegów w końcu nie zdzierży i powiedział, no tutaj panie tam, no ale my, to już tam się znudziło. Nie możemy już tych dowcipów słuchać. No wszystkie na jedno kopyto. Przepraszam, no ale to może tak trochę do meritu. A ten, że pan się tak spojrzał, przepraszam, nie pomyślałem, że na sali może być katolik. No widocznie we wcześniejszych rocznikach się to nie zdarzało.
Wystarczyło być niekomunistycznym po prostu.
Tak. Także to były inne czasy. W nas wtedy myśmy żyli polityką. Mm-hmm. O ile dzisiaj młode pokolenie do polityki, to myśmy tym żyli. Myśmy się komentowali to wszystko. Myśmy naprawdę tym żyli. To zresztą to ten wydział wtedy był mocno lewicowy. To zresztą potem mi powiedziała koleżanka, którą kiedyś potem już później pracowałem, że ona się bała przychodzić do nas na zajęcia. Mhm. A my czego? Bo wchodziłam z myślą, co oni mi jeszcze dzisiaj mogą zrobić. Albo sama siedziała i tylko patrzyła, czy jest coś zakomuszenie lekkie. I jak było lekkie zakomuszenie, to od razu jak stado wilków, prawda, na ofiarę. Także to myśmy tym żyli. To była trochę to inna epoka. To jeszcze wtedy, ja wiem, młodsi to już nie pamiętają, wtedy się gazety czytało jeszcze.
Łomatko.
No.
Cóż to za twór?
Tak, to takie coś było. To jest takie coś papierowe, tak? Gdzie tak jakby sobie portal internetowy przedrukować.
Ręce czasami się od tego brudziły. Tak, można było tym palić też w piecu.
Tak, teraz to są kultowe, dlatego że u mnie na przykład w sklepiku na wsi, gdzie mieszkam, to u mnie w sklepiku mają takie specjalne opakowania, na przykład na sery i tak dalej, w formie gazet. Starych takich gazet. Mm. Tak, oczywiście, one już nie brudzą i tak dalej, bo to jest tylko taki bym powiedział, nadruk, prawda, na tym. No, ale to jakby ktoś z państwa młodszych czytelników, widzów naszych chciał dowiedzieć się, jak wygląda gazeta, to było kiedyś coś takiego. I nie można tego było obejrzeć na tablecie, bo tabletów też nie było.
O, zgroza.
Zgroza, no po prostu zgroza. To ja mówię, komputery się pojawiły w moim życiu wtedy, kiedy zacząłem pisać pracę magisterską. I praca magisterska moja została napisana, był pierwszy mój tekst na komputerze, na programie, którego pewnie nawet ty nie pamiętasz, TAG.
Nie, jeszcze nie moje pokolenie.
A widzisz, to jeszcze było przed Wordami Windowsowymi. TAG był bardzo fajny, generalnie bardzo fajny program. Miał jedną wadę. Mianowicie jak napisało tam 20 chyba dwie strony, z co pamiętam, to kończyło mu się jakby taki, no, pamięć na pliku otwartym.
Myślałem, że wersja darmowa.
Nie, taka była. I wszystko, co się pisało dalej, on już tego nie zapisywał. Ale nie to było najgorsze. Nie informował o tym.
Że przestaje zapisywać.
Zapisywać, tak.
Wow.
Tak, dlatego trzeba było uważać, że jak się już tak dochodziło do 20 strony, zamykamy, kończymy, kontynuacja jest w innym świeżo otwartym pliku. To było coś takiego. Ale w ogóle sam program był, pamiętam, fajny. On przestał istnieć, bo potem się pojawiły te wszystkie wordy i te nie wordy. I niestety był problem z konwersją. Dlatego, że miał problem z konwersją polskich znaków na te wszystkie wordy. No bo to jest jako znaki, tam było wtedy jeszcze na początku jako znaki specjalne.
Tak.
No i on głupiał, jak jest rzecz z kropką.
Bo rzec kropką robi się niebezpiecznie. No ja nie wiem.
Dobra, bez antysemityzmu. Tak.
Ale, bo politologia, początek lat 90. Wy musieliście mieć troszeczkę wrażenie jako studenci, że wchodzicie w świat jakiegoś takiego idearium, ale to musiała być też intelektualna przygoda, która przyciągała też po prostu ludzi, co obecnie mi się wydaje, że jest traktowane jako... taki kierunek dla takich dziadów starych po prostu. A wtedy...
Dziadersów.
Myślę, dziadersów.
Tak.
A wtedy z tego, co mówisz, no właśnie, no wybory, wybucha demokracja, Polska staje się kapitalistyczna. Czy miałeś wrażenie, że wchodząc w świat politologii wytworzycie albo będziecie w przyszłości tworzyć, taki był zamiar może gdzieś tam w sercu, w tle, że będziecie tworzyć elitę tego kraju?
Tak. Wtedy na politologię szli ci, którzy chcieli zostać politykami. Mhm. Ponieważ nasza wiedza o świecie wtedy i funkcjonowaniu świata polityki, powiedzmy sobie szczerze, była nikła, jak się robiło maturę, to wtedy się wszystkim nam wydawało, że jak chcesz zostać politykiem, to musisz skończyć politologię.
Nie wystarczy być złodziejem, musisz być...
Tak, trzeba mieć papier do tego. Tak. Szybko się na studiach okazywało, że to jest nieprawda. Dlaczego? Dlatego, że politolog jest zwykle bardzo słabym politykiem. Nie mówię, że zawsze, ale zwykle. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź jest banalnie prosta i tutaj konserwatyzm, teoria konserwatyzmu, myśl polityczna konserwatyzmu na to odpowiada. Teoretycy nie są praktykami. Są przeteoretyzowani, mają nadmiar wiedzy, że tak powiem, teoretycznej. Jak mają zajmować się polityką, tak zwaną, nazwijmy, realną, no to są bezbronni jak dziecko. I przychodzi ktoś, kto nie ma całego tego backgroundu w mózgu i tak dalej i ogrywa politologa. Dlaczego? Ponieważ nie myśli schematycznie. A politologia uczy na przykład, jest taki przedmiot na politologii jak teoria polityki. Teoria polityki to jest, jak powiedziałem kiedyś jednemu mojemu koledze, który się czynnie zajmuje polityką, z wykształcenia prawnik, powiedział, że jeszcze czegoś tak nonsensownego nie słyszał. Mianowicie teoria o tym, jak ludzie podejmują w jaki sposób działania polityczne, jak myślą, jak wygląda proces decyzyjny i tak dalej. Są grube książki na to i tak dalej. I każdy, kto się polityką zobaczył, tą polityką z bliska, widzi, że moment, to jest nie tak. To nie jest tak, że ja podejmuję decyzję jakąś polityczną w oparciu o takie i takie przesłanki, czyli na przykład, nie wiem, teoria siódma, wersja B. Mm-hmm. Ja na przykład zwalczam ciebie, bo mnie irytujesz. Mm-hmm. Nie mogę patrzeć na ciebie. No i koniec. Nie ma to, to nie jest racjonalne uzasadnienie absolutnie, prawda, tego. No i politolog, który to wszystko chce skatalogować, funkcjonuje.
Nie da się zrobić checklisty po prostu.
Tak, nie da się wszystkiego, co się dzieje w rzeczywistości politycznej, objąć teorią. To jest po prostu niemożliwe. Ale kiedy ja szedłem na studiach w 90 roku, to myśmy jeszcze tego nie wiedzieli. I nam się wydawało, że każdy, kto skończy politologię, ma wiedzę i umiejętności, żeby zostać politykiem. I tak jak sobie patrzę na mój rocznik studentów, tam nas około setki było, kariery politycznej, to tam nikt nie zrobił.
Ani jeden.
Ani jeden. Dlaczego? Bo politolog świetnie rozumie mechanizmy polityki, jest w stanie to komentować, jest bardzo dobrym komentatorem politycznym, doradcą polityka, ale nie politykiem jako takim. Właściwie w Polsce takim jedynym politologiem, który zrobił karierę, no to był Aleksander Kwaśniewski. Aczkolwiek on nie do końca, jak wiemy, był politologiem.
Był jeszcze Paweł Śpiewak chyba był. Mi się wydaje, Śpiewak chyba był politologiem.
A nie historykiem? Nie pamiętam.
To czy musielibyśmy wygooglować?
No musielibyśmy sztuczną inteligencję spytać, tak.
Zróbcie to za nas i napiszcie w komentarzach.
Napiszcie w komentarzach, tak, jakie wykształcenie miał Paweł Śpiewak.
Czy któryś ze znajomych został w takim razie konsylierii jakiegoś polityka z roku?
Tak.
Podejrzewałem, że nie jeden.
O, to tacy byli, tak. Są to nazwiska nawet pojawiające się gdzieś tam w mediach.
Jaki był tytuł twojej pracy magisterskiej?
Konserwatyzm francuski w przededniu restauracji 1815 roku. Tam już nie było tego w tytule, ale mówię, że chodzi o restaurację we Francji, monarchii w 1815 roku.
Przeraża mnie myśl, że są studenci na politologii obecnie, to wynika z naszych rozmów, którzy czytając twój tytuł, twojej pracy magisterskiej, myśleliby, że jakaś teoria polityczna stoi przed restauracją, przed lokalem restauracji.
Tak. No restauracja się niestety wielu ludziom tak kojarzy i mają kłopot ze zrozumieniem, że to jest epoka w historii i Europy, a szczególnie Francji.
Dostrzegasz degradację umysłów studentów? Jeśli możesz to powiedzieć w ten sposób, panie profesorze.
Nie wiem, czy wypada to tak wprost mówić, więc to powiem, to powiem tak. Rzeczywiście coś się zmienia. Ale są ta, aczkolwiek w moim przekonaniu ten największy spadek degradacji mamy za sobą. Od razu powiem dlaczego. Politologia po 1989 roku stała się dyscypliną, kierunkiem studiów, który pootwierano w setce różnych szkół i szkółek. I było na zasadzie, że dobra, coś trzeba studiować. Mm-hmm. Nie mam pomysłu, co.
No a uczelnia musi zarabiać.
Tak. No to się z tych politologów kształciło wtedy naprawdę tysiąc. Mm-hmm. No i to oczywiście powodowało degradację poziomu, bo trafiały tam osoby przypadkowe. Potem na politologię skończyła się moda. Potem było bezpieczeństwo. Mm-hmm. Tak. Ja się zresztą kiedyś, pamiętam, spytałem studentów, jak pracowałem w sieciach, ponieważ politologia tam padała akurat, a na bezpieczeństwo tam były nabory po 200 osób na rok i tak dalej. Ja się pytam, dlaczego państwo tak wszyscy idziecie na bezpieczeństwo, a nie na politologię? Bo politologii nie ma pracy, bo jest za dużo absolwentów. A po bezpieczeństwie? No, a zna pan absolwenta bezpieczeństwa, który byłby bezrobotny? Ale to było ileś tam lat temu. Ja mówię, wiecie państwo, nie znam, bo jeszcze w tej uczelni jeszcze nie wyszedł żaden pierwszy rocznik absolwentów, więc trudno, żeby byli bezrobotni. Znaczy generalnie to wygląda w ten sposób, że pierwsze dwa roczniki miały, bo tam w każdej gminie, urzędzie tworzono jakiegoś tam specjalistę od bezpieczeństwa.
Ochroniarz Biedronce.
Tak, tak, ale potem się nagle też to skończyło, no bo się okazało, że nagle są tysiące bezpieczniaków. Bezpieczniaki to on i feminatyw. Bezpiecznica?
Bezpiecznica chyba, tak. Chyba na to by wypadało.
Tam to by wypadało, tak. Nie wiem, jak się, nawet powiem szczerze,
napiszcie w komentarzach.
Tak, jak należy, bo jeszcze są przecież osoby oni z jednej ze 127 pozostałych płci.
Długie będą te komentarze.
Ale to są bardzo ważne tematy, przynajmniej przecież w końcu Parlament Europejski, żeście może państwo uchwalił bulwersującą jakąś uchwałę, z której wynika, że urodzić dziecko może tylko biologiczna kobieta. I podobno niewielką większością to przeszło.
Niesamowite. Takie czasy.
No, nie takie czasy. No, reakcyjne. Bo reakcyjne. Powinno przejść jednogłośnie.
No niebezpieczne.
Poza tym, jeżeli Donald Trump w swoim wystąpieniu inauguracyjnym powiedział, że od dzisiaj w Stanach Zjednoczonych są tylko dwie płcie i mówiła cała prawica, tak, no to Unia Europejska jako skonfliktowana z Trumpem powinna uznać, że jest...
Zgadzam się. Tak. Unia Europejska, do tego też przejdziemy w drugiej części rozmowy.
Bo kiedyś byśmy powiedzieli, że jest kobietą, ale dzisiaj nie wiem, czy to już jest oczywiste.
Teraz jest Urszulą po prostu.
Ursulą.
Ursulą. Adam, naprawdę zaskoczyłeś mnie tym stwierdzeniem, że to najgorsze mamy za sobą.
Tak, dlatego że...
Jest światełko w tunelu.
Tak, jest światełko. Od razu powiem dlaczego. Dlatego, że w tej chwili na studia politologiczne jest mniej chętnych niż miejsc. Aha. I przychodzą generalnie ci, których jednak to mniej czy bardziej interesuje. Ta politologia i poziom studentów w ten sposób rośnie. Popadały te wszystkie prywatne uczelnie z wydziałami politologicznymi, kierunkami. Już tam de facto nie ma. Nie wiem, może gdzieś tam z jedna czy dwie się zachowały. Ponieważ na studiach tych państwowych uniwersytetach wystarcza miejsc dla wszystkich chętnych. Raczej jest problem z ich zapełnieniem. I to powoduje, że na tą politologię zaczęli przychodzić ludzie, których mniej czy bardziej to zaczyna interesować. Fascynaci się pojawiają na przykład. Tak, no, fascynaci politologii. No i to jednak... Z punktu widzenia wykładowcy jest zmiana na plus. Ja może troszkę tak nie bardzo tych studentów politologii do końca obserwuję, bo ja nie jestem politologiem już, bo ty pewnie nie wiesz o tym.
Dużo zmian po twojej stronie.
A nie, to minister Gowin coś takiego wymyślił.
Tak.
Słynna jego ustawa, Gowin. Tak.
Pozdrawiamy bardzo.
Pozdrawiamy, tak. Mój ulubieniec w rządach PiSu zresztą. Szczerze mówiąc, ja generalnie jakoś tak, no to nie czuję specjalnie mięty do Jarosława Kaczyńskiego, ale przy rozprawie z Gowinem kibicowałem. Kibicowałem, tak. I tak jak spodziewałem się, że prezes takich to zjada na drugie śniadanie, tak się rzeczywiście stało.
Pozdrawiamy też pana prezesa.
Pana prezesa, panie prezesie, za to ja jestem panu głęboko wdzięczny, ponieważ to, co zrobił minister Gowin z polską nauką, to był dramat. I teraz minister Gowin wprowadził coś takiego, że deklaruje się dyscyplinę, w której, do której człowiek chce być zaliczany na podstawie jego dorobku naukowego. Mm. Ponieważ jestem historykiem doktryn politycznych, one są i na politologii, i na prawie, a pracuję na Wydziale Prawa, no to zostałem prawnikiem. Moja żona była zaskoczona tym. Rano budzimy się i jej mówię, czy wiesz, że dzisiaj spałaś w łóżeczku z profesorem prawa. Także dzięki Gowinowi w Polsce można zostać prawnikiem, nie mając studiów prawniczych.
No, no. Że dziedzictwo ministra Gowina jest odczuwalne również w sferach intymnych, to bardzo
wyraźnie wskazuje. Ale jego tam nie było.
Nie, ja nie mam wątpliwości, tylko że jak dosłownie daleko idące musiały być to zmiany. Ja pamiętam, że jak ja się broniłem przecież, ja się jeszcze broniłem w tym tak zwanym przedgowinowym paleo etapie.
Tak.
Więc podejrzewam, że teraz...
Paleopolitologiem jesteś.
Tak, to swoją drogą. Natomiast no szczęście jakby nie było, że to się udało, no bo obecnie szkoły doktorskie i to wszystko to chaos.
To jest kolejny dramatyczny pomysł ministra Gowina.
Ale wróćmy mimo wszystko do tego pytania, bo ministrem Gowinem, czyli przychodzą fascynaci.
Tak, znaczy ja, tak jak powiedziałem, ja nie uczę na politologii, uczę na Wydziale Prawa na kierunku prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe. To jest takie formalnie prawnicze, tak, ale to mają bardzo poważną dawkę prawa międzynarodowego. I jak twierdzą ci, którzy się na tym znają i wykładają, są absolwenci tego kierunku, zdecydowanie mają więcej godzin, są w tym lepsi od studentów prawa normalnych. Plus do tego mają cały taki, bym powiedział, no, element politologiczny, przede wszystkim związany ze stosunkami międzynarodowymi. Także ja uczę takich półprawników, półpolitologów. To jest mniej więcej coś takiego jak administracja. To znaczy dostaje się dyplom ukończenia Wydziału Prawa, ale nie upoważnia na przykład do startowania na aplikacji.
Jasne. Okej, to faktycznie miszmasz.
Tak, ale to się cieszy dość dużą popularnością wśród studentów, no bo to są ciekawe studia.
Poznałem kiedyś człowieka o tak zwanej ekonomii politycznej. Nawet jak byłem na KUL-u, to zorganizowałem z nim historyczną konferencję naukową. Mozaika polityczna drugiej RP, chyba, jak dobrze pamiętam. Ale pamiętam, że później on stał się taką dosyć znaną personą w tych tak zwanych prezydenckich zjazdach intelektualistów, że w Natolinie jeszcze za prezydenta Kaczyńskiego.
I ktoś Czyli mi kiedyś... grupa natolińska. Nowa.
Ta grupa natolińska. I ktoś mi kiedyś powiedział, że ambicją tego kogoś było to, żeby on doradzał tyranowi. Musiał zawsze doradzać tyranowi. Czy nie wiem, czy on był politologiem z wykształcenia. Czy ty chciałeś kiedykolwiek doradzać tyranowi w swoich najgłębszych snach i pragnieniach?
Znaczy, szczerze mówiąc, ja się wycofałem z takiej polityki praktycznej. Miałem w swoim życiu taki etap, gdzieś tam byłem doradcą premiera przez 2 lata, ale generalnie się wycofałem. Powód jest bardzo prosty. Jak mawiam jeden z moich kolegów, którego tutaj pozdrawiam, doktora Pawła Bałę, jego promotorka podobno miała takie powiedzenie, że nauka jest zazdrosną kochanką. W sensie, nauka absorbuje czas i nie da się być dobrym naukowcem i politykiem równocześnie. Polityka to, pamiętacie państwo, bo być może... Ktoś, kto się nigdy polityką nie zajmował, to uważa, że polityka to się ogranicza do tego, że się wchodzi na mównicę sejmową i tyle. Nie, to są najpierw lata permanentnych narad, knucia, spotkań publicznych i tak dalej. To zajmuje gigantyczny czas. I dlatego jak już się tym ktoś zajmuje, to już nie daje rady zajmować się pracą naukową. To jest niemożliwe. Zresztą jak spojrzymy wszystkich naukowców, którzy się zajęli polityką, to potem już prawie nic nie publikowali. Po prostu się nie da fizycznie tego robić. Bo jak już człowiek ma chwilę wolnego czasu zajmując się polityką, no to chce po prostu odpocząć. Wyłączyć telefon i odpocząć. A nie pisać książkę. Dlatego ja w pewnym momencie zdałem sobie sprawę z tego, że to jest nie do połączenia. I wybrałem zdecydowanie naukę i komentowanie polityki, bo to bardzo lubię robić, komentować politykę, no bo ja powiem szczerze, mnie trochę nie odpowiada taki ideał, taki bym powiedział, w sumie konserwatywny, konserwatywnego profesora, który tylko i wyłącznie rozmawia o, w przypadku politologa, o polityce, prowadząc wykład z katedry. Nie, to tak.
I pali fajkę?
Tak. Nie. To ja uważam, że politolog to jest osoba, która powinna jakby ze swoimi wiedzą, poglądami, ze swoją interpretacją pójść w świat. Mm-hmm. I to naukę trzeba wyprowadzić z gabinetów i z konferencji naukowych, mm-hmm, i wyprowadzić ją właśnie, bym powiedział, do normalnego człowieka. W końcu ten normalny człowiek płaci podatki na tych wszystkich profesorów. No i na co? Gowin by powiedział, żeby opublikowali 4 artykuły naukowe co 4 lata w anglojęzycznych czasopismach. No tak, no to było marzenie Gowina, którego nie pozdrawiam. To było jego marzenie i ideał. I to jest proste pytanie, a co polski podatnik ma z tego, że...
Polski kto? Kto?
Podatnik, jest kto? Ktoś taki. Ja wiem, że on się nie liczy kompletnie, ale jest ktoś taki. I po co on ma płacić za to, żeby naukowiec publikował w anglojęzycznych czasopismach, które głównie czytają anglosasi?
Żeby wiedzieć, co myślą kolonie.
Nie, to pomysł był inny, bo to miało być publikacje w języku angielskim. Czyli na przykład, jak prowadziłeś badania przez 2 lata nad czymś, no to przecież po co będziesz wyniki publikował po polsku i dla Polaczków, prawda, na tej zasadzie, tylko musisz to dla anglosasów. Bo ten anglosas to nie jest głupi, żeby cię zatrudnić na etat i tobie płacić. Jak wystarczy, że masz lobbying i za pomocą lobbyingów na przykład najwyżej punktowane czasopisma to są czasopisma anglosaskie z tak zwanej listy filadelfijskiej. Mm-hmm, tak, mm-hmm. No to wtedy to wystarczy, żeby tą listę filadelfijską podrzucić jako podstawę. Polski podatnik zapłaci, a anglosasi czytają. Logiczne.
Taki parytet trochę.
No taki metropolia, no kolonia, no, na tej zasadzie. Także no, nie ma to sensu. Wygłoszenie referatu na konferencji naukowej, na której jest 20 osób i te 20 osób tylko, że tak powiem, tego wysłucha. Ma jakiś tam sens, ale no, powiedzmy niewielki. Napisanie książki naukowej, ciężkiej, ciężkim językiem naukowym, prawda, i tak dalej, którą przeczyta 50 osób, a ukaże się w nakładzie 100 sztuk.
I przy której można umrzeć powoli?
Tak. No przecież to nie ma sensu. Po prostu nie ma sensu. Nauka musi mieć charakter jakby kształcący. Polski podatnik za to płaci i polski podatnik również powinien czuć, że za co płaci, to do czegoś mu się to przydaje, do zrozumienia na przykład świata politycznego. W przypadku politologa, no bo w przypadku, nie wiem, historyka, niech pisze również książki popularno-naukowe, historyczne, żeby z wiedzą historyczną wychodzić. Także ja jakby staję na tym poziomie. Ja uważam, że to jest mój patriotyczny obowiązek, żeby z moją wiedzą wystąpić do szerszego widza i czytelnika. Na przykład
co
do tego
czynimy
niniejszym. Tak. I fajne... oczywiście są ludzie, którzy się ze mną nie zgodzą, ale nauka polega na dyskusji. Okej, nie zgadzacie się. Wiemy, jak to wygląda w mediach społecznościowych, to lecą wyzwiska, to trzeba potem banować, prawda, i tak dalej. Ale to jest jakby... Już tak powiem, no... Tak,
samo życie,
nie? I dlatego... Ja zresztą to widzę, no to, że tak powiem, wzrastające zasięgi, więc coraz więcej ludzi mnie poznaje. Nam się nawet zdarzyło kiedyś z żoną, że jechaliśmy gdzieś tam i mieliśmy małą kolizję. Tak. Wysiedliśmy, a tutaj człowiek wychodzi i mówi tak: o, pan Wielomski. Moja pierwsza myśl, kurczę, nawet nie można z miejsca wypadku uciec z nierozpoznanym, tak? No, ale to znaczy, że jest jakaś rozpoznawalność, ludzie tego słuchają. Mało tego, tak patrzę, masa moich znajomych, różnych profesorów, nieprofesorów, właśnie badaczy, naukowców, słucha na przykład, ogląda mój kanał Adam Wielomski Naukowo o Polityce, który oczywiście państwu polecam, jak nie znacie. I widzę, że to jest czytane, oglądane i tak dalej. Dla mnie to jest taki feedback, że ma to jakiś sens. Bardzo często na przykład na targach książki ludzie przychodzą i mówią, że kupują to, ale wie pan co, ja nie będę czytał. Pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałem, to zadałem takie danie. Przepraszam, a to dlaczego pan kupuje? No bo to jest wsparcie finansowe dla pana. Za tą działalność, którą pan robi. Także ja potrzebuję takiego właśnie odzewu. I wtedy czuję, że to ma sens. Nawet jeśli niektórzy mnie tam wyzwiskami obdarzają i tak dalej. Okej. Ja powiem tak, ja jestem akurat na to kompletnie wodoodporny. Zresztą moje ulubione zajęcie. Przed snem otwieram X, patrzę wpisy, gdzie jest najwięcej komentarzy, pyknięcie i tam jakie są tak zwane wyrazy niecenzuralne na literę K, H i tak dalej. Ban. Ban. Sama radocha.
To już wiecie państwo, jak gromadzić sobie followersów i wrogów. Zostań politologiem, po prostu.
Przede wszystkim myśl. I mówcy, nie to, co mówią wszyscy w telewizji. Mm. Bo bycie idiotą, który powtarza wszystko to, co jest w telewizji, to jest żadna sztuka.
Myślę, że to jest zbyt wymagające zadanie dla niektórych segmentów naszego społeczeństwa.
Ale to też nie łudźmy się, że ja mówię do wszystkich. Ja mówię do tych, których interesuje rzeczywistość. Mogą się ze mną nie zgadzać, ale nawet jak się ze mną nie zgadzają, ale coś przeczytają czy obejrzą, to nawet jak się ze mną nie zgadzają, to część przynajmniej się nad tym zastanowi.
Wiesz, że intelektualny mentor późnego Richarda Nixona nazwał ciebie kiedyś w korespondencji ze mną jednym z najlepszych znawców Karla Schmidta.
Tak, ja nawet wiem kto.
Pozdrawiamy pana profesora.
Tak.
Po polsku.
Tak, bo pan profesor po polsku czyta.
Zanim przejdziemy do drugiej części programu, chciałem tylko zadać trochę kłam temu, co powiedziałeś o pisaniu książek.
No.
Powiedziałeś, że pisanie książek, bycie politologiem albo dobrym politykiem, to tak troszeczkę koliduje z sobą. A patrz, eks-prezydent Andrzej Duda był jeszcze na urzędzie i napisał książkę o sobie. I to nie byle jaką, grubą. To ja Andrzej, czy to ja Duda, bodajże taki tytuł. Więc można pisać książki, będąc nawet prezydentem.
O sobie.
Oczywiście ja zakładam, że tą książkę on sam napisał.
No,
ale
na pewno. No gdzie to w ogóle uważam, że to jest sakrilesz. W ogóle traktowanie obraza majestatu, że prezydent mógłby sam nie napisać książki.
Ostatnio widziałem,
że ja wiem, że się różne rzeczy zdarzają. Ja tam znam takiego prezesa jednego wydawnictwa, który jest znany z tego, że coś tam publikuje. A podobno tak tylko luźno rzuca myśl, pod którą się potem podpisuje. Tak.
Ostatnio widziałem, że książka eks-prezydenta Dudy sprzedaje się w bardzo renomowanych księgarniach, między innymi w Biedronce. Także widać, że sukces odniósł. Żegnamy się z państwem, kończąc ten pierwszy odcinek naszego politycznego chillu.
Ja się również z państwem żegnam, ale żeby tak państwa nie zostawić zupełnie z niczym, to chciałbym państwa poinformować, że tutaj nasza koleżanka Magdalena Trojanowska opublikowała książeczkę pod tytułem Ziemia nieobiecana. Chętnie bym państwu przeczytał podtytuł, ale to może się nie spodobać algorytmom wiadomym. Także zachęcam serdecznie. Czytałem, bardzo fajna książka. No i również zachęcamy państwa do książki Glena Dizena Nowy porządek świata po wojnie ukraińskiej z poleceniem profesora Johna Mersheimera. Wspaniała książka. Rzeczywiście książka bardzo interesująca, szczególnie dla tych, którzy są wyzywani od tak zwanych ruskich onuców.
Naturalnie, naturalnie. W sumie...
Także dziękujemy bardzo, polecamy obydwie książki. Do widzenia.